bardzo serdecznie. Dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest najnowszemu raportowi kampanii przeciw homofobii. Lekcja równości, postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole. Na konferencji wystąpią kolejno Jakub Lędzion, który jest tegorocznym maturzystą i ofiarą przemocy w szkole i agresji ze strony kolegów i koleżanek z klasy i szkoły.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jan Świerszczyk, redaktor raportu.
Dzień dobry.
I na koniec ja zaprezentuję rekomendacje dotyczące tego, jak można zwalczać przemoc, z którą spotyka się młodzież szkolna.
A jesteś Agata Haber, jesteś prezesem KPK.
Tak.
Tak. Przeprowadziłem się do Warszawy niecałe 2 lata temu. Pochodzę z Ostródy, z małego miasteczka na Mazurach. Przeprowadziłem się do Warszawy dlatego, że w Ostródzie było jednak za ciasno jak dla osób homoseksualnych, zwłaszcza w tym wieku. Wyprowadziłem się do Warszawy z nadzieją na lepsze życie, na to, że wreszcie nie będę musiał się ukrywać. Mniej więcej we wrześniu, w październiku wyautowałem się w szkole. Już tego samego dnia, kiedy to powiedziałem grupce znajomym, reszta szkoły się dowiedziała. I wtedy tak właściwie z dnia na dzień wszyscy ode mnie się odwrócili. W mojej szkole uczyło się niecałe 400 osób. Już teraz ukończyłem szkołę. Przez ostatni rok faktycznie utrzymywałem kontakt tylko z 2 osobami, które jakoś tam chciały się ze mną kolegować. Bardzo, bardzo szybko zaczęła się też przemoc, z początku tylko werbalna wobec mnie. Słowa pedał, ciota padały nieustannie na prawie każdej przerwie, na lekcjach. Dostawałem kamieniami, gumkami, długopisami, wracając ze szkoły. Raz nawet idąc do szkoły, wchodząc do szkoły, usłyszałem, że ktoś z okna krzyczy, tu za przeproszeniem, pierdolony pedał. Trwało to wszystko właśnie rok, dopóki nie skończyłem szkoły. Do dzisiaj nie utrzymuję kontaktu z nikim. Wsparcia szukałem wśród nauczycieli, dyrekcji. Niestety nie otrzymałem tego wsparcia. Wszyscy moi koledzy i koleżanki ze szkoły mogli czuć się spokojnie bezkarni w tej szkole, ponieważ jakby nie spotkała ich kara żadna za to, mimo tego, że próbowałem interweniować. Walentynki w szkołach jest bardzo popularny zwyczaj urządzania poczty walentynkowej. Moi koledzy i koleżanki dostawali bardzo ładne kartki na te walentynki. Ja również dostałem kartkę incognito. Ktoś mi wysłał taką kartkę, czerwone serduszko z zakazem pedałowania. To jakby również nie zostało rozwiązane. Do dzisiaj nie wiem, kto to wysłał. A wszyscy sprawcy, którzy pozwalali sobie na jakąkolwiek przemoc wobec mnie, nie spojrzeli mi nigdy w twarz. Za każdym razem, kiedy zostałem wyzwany, rzucony czymś, zwykle działo się to za plecami. Nie miałem szansy personalnie oskarżyć żadnej osoby, ponieważ byłem w stanie wskazać tylko pewną grupę osób. Natomiast nikt się nie przyznawał do tego. Pewnego razu właśnie w bibliotece, otwierając komputer jako główną stronę startową, zobaczyłem taką aplikację internetową, w której był właśnie ogromny napis na cały ekran: Jakub Lędzion, jesteś jebanym homo, z taką dość obsceniczną grafiką 2 mężczyzn uprawiających seks analny. Widziała to zapewne cała szkoła. No jakby są to komputery, do których ma dostęp każdy i komuś się nawet udało ustawić tą stronę. Jakby nie ukrywam, że dla mnie było dość trudne właśnie uczęszczanie do szkoły, zwłaszcza, że że cała przeprowadzka do Warszawy wiązała się z nadzieją na lepsze życie, na wreszcie bycie sobą. Niestety bardzo, bardzo się zawiodłem. Dzisiaj już ukończyłem szkołę i przyznam, że dla mnie, jako dla 20-letniej osoby, było to najdramatyczniejsze przeżycie w całym życiu. Właśnie ten ostatni rok, kiedy postanowiłem się wyautować w szkole. Właściwie to nie było też tak, że jakoś tak nachalnie się afiszowałem z tym, że jestem osobą homoseksualną. Po prostu tak starałem się nie ukrywać. Kiedy ktoś zapytał, czy mam dziewczynę, odpowiadałem, że no nie, mam chłopaka. No i wtedy właśnie się rozpętała fala agresji w moim kierunku. Tak pokrótce pozwolę sobie spojrzeć właśnie.
Okej, sytuacja Kuby jest wyjątkową sytuacją, dlatego że Kuba mówi o tym otwarcie i Kuba, kiedy to się zdarzało, przyszedł do kampanii przeciw homofobii i powiedział, jakby z czym jest problem. Kuba też jakiś krótki czas temu udzielił wywiadu, zgodził się przyjść na tę konferencję i o tym opowiedzieć. I to jest wyjątkowo, dlatego myślę, że Kuba jest na tyle silny, żeby teraz o tym, żeby o tym mówić. Natomiast bardzo wiele osób nie jest w stanie o tych przeżyciach rozmawiać. Ukrywa swoją orientację seksualną, boi się mówić o przemocy, jaką doznaje, boi się mówić o tym, co im się w szkole nie podoba, żeby się jeszcze bardziej nie narazić. I my dostajemy, jako kampania przeciw homofobii, dostawaliśmy takie maile i duże informacje od młodych osób, że spotykają się z przemocą w szkole. Że to, co się dzieje w szkole, to, co mówią nauczyciele, to, co jest mówione na lekcjach religii, to, co jest mówione na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, jest dla nich bolesne, jest dla nich krzywdzące. I też w naszym ostatnim raporcie o przemocy, który powstał rok temu, okazało się, że bardzo dużo młodych osób takiej przemocy doznaje właśnie w szkole. Ja zaprezentuję wyniki tego badania, które przeprowadziliśmy. To jest jedna z wypowiedzi właśnie osób badanych. Zróbcie coś, bo nikt tutaj nie reaguje na homofobię. Uczeń 16 lat. To były właściwie dwa badania. I jedno badanie, takie nasze pierwsze, dotyczyło postaw i potrzeb nauczycieli i nauczycielek, dlatego że byliśmy zainteresowani, jak oni do tego tematu podchodzą i czego potrzebują, co można robić więcej, ale zobaczyliśmy, że ta perspektywa musi być też z drugiej strony. Więc pierwszą grupą badawczą to były nauczyciele i nauczycielki, 212 osób z 14 województw, z różnych szkół, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast drugą grupą, tą drugą perspektywą, to była młodzież LGBT, czyli młodzież nieidentyfikująca się jako heteroseksualna, geje, lesbijki i osoby biseksualne. To była większa grupa i to było 585 osób, też prawie z całej Polski, z 15 województw. I te badania szły równolegle i jedną i drugą grupę pytaliśmy o te same rzeczy. Były prawie identyczne pytania, tylko forma była trochę zmieniona, żeby inaczej się zwracać do dorosłych, inaczej do młodzieży. Wszystkie wyniki znajdują się w raporcie, który Państwo mogą pobrać. Natomiast ja przedstawię tylko kilka takich rzeczy, wydawałoby się tutaj kluczowych. Tak może na wstępie. No, ze statystyk wynika, że w każdej klasie, 30-osobowej klasie, w każdej szkole jest mniej więcej jedna lub dwie osoby nieheteroseksualne. Tak? Czyli to nie jest problem, który dotyczy, jak stereotyp mówi, wielkich miast i zdeprawowanej młodzieży. Tak? To dotyczy całej Polski, wszystkich szkół, wszystkich klas. Według naszego badania 58% aktywnie ukrywa swoją orientację, to znaczy ukrywa, że jest osobą nieheteroseksualną, nikomu o tym nie mówi, bądź mówi tylko najbliższej osobie, a przed innymi osobami ukrywa. Też warto wspomnieć, że taki wiek, kiedy osoba zdaje sobie sprawę ze swojej orientacji seksualnej pierwszy raz, to jest około 12 roku życia. Natomiast wprawdzie nie nasze badania, ale badania zagraniczne, irlandzkie, pokazują, że pierwszy moment, kiedy następuje coming out, to jest 16-17 rok życia. Czyli właściwie cały okres szkolny, to są 4-5 lat, młoda osoba zdaje sobie sprawę ze swojej orientacji seksualnej, ale ją ukrywa. Tak? Stara się ją ukryć dlatego, że się boi, że coś może się stać. I tak to jest ten okres szkolny, no i przyjrzyjmy się temu, co się w tej szkole dzieje w tym czasie. Zadaliśmy takie pytanie i nauczycielom, czyli kadrze i młodzieży, czy na lekcjach poruszane są tematy homoseksualności lub homofobii. Czy są poruszane przez nauczycieli? Większość nauczycieli, bo 78% stwierdza, że tak. Kiedy pytamy młodzież właśnie, którą na te tematy najbardziej interesują, to okazuje się, że dwa razy mniej osób się zgadza z tą odpowiedzią, tak? Że tylko 37% uważa, że są poruszane te tematy, że się w jakiś sposób pojawiają. Dlaczego? No, okazuje się, że też to wynika z badań fokusowych, rozmów z nauczycielami, jakie mieliśmy. Okazuje się, że jak nauczyciel powie cokolwiek o szacunku, tolerancji, prawach człowieka, wspomni o orientacji seksualnej, to już uznaje, że temat jest załatwiony. To, że już jest po wszystkim, że ten temat został właściwie poruszony. Natomiast młodzież ma zupełnie inne potrzeby. Chciałaby się dowiedzieć i rzetelnej wiedzy, rzetelnej informacji, o co chodzi z tą orientacją seksualną. I jedyna wiedza, która właściwie się tutaj pojawia, to jest na lekcjach religii bądź na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, kiedy te tematy są, się pojawiają. No i to jest dla młodzieży jakby moment niewystarczający. Nauczyciele, którzy mówią, że nie poruszają tych tematów, to 19% z nich deklaruje, że nie ma kompetencji, że powodem jest to, że oni nie mają dostatecznej wiedzy, nie zostali przeszkoleni, żeby mówić na ten temat. I 7% uważa, że mówienie o tym byłoby promocją homoseksualizmu. Chciałem zwrócić uwagę na ten 7%. To jest bardzo mało. Wydaje się, że wydawałoby się, że bardzo dużo osób tak uważa, natomiast jakby tylko 7% nauczycieli ma to tutaj ten stereotyp, to uprzedzenie. To już jest wykres bardziej złożony i chciałbym się mu bardziej przyjrzeć. Pytanie, czy w szkole pojawia się przemoc zadane i młodzieży, i dorosłym nauczycielom. I uwaga, nauczyciele to jest ten niebieski słupek. 47% nauczycieli uważa, że pojawia się przemoc werbalna w ich szkole, w której teraz są. Przemoc werbalna motywowana homofobią, czyli ze względu na orientację seksualną. 15%, że pojawia się przemoc fizyczna. Natomiast to samo pytanie zadane młodzieży, której to dotyczy, czyli młodym gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym, jakby odpowiedzi są już zupełnie inne. W doświadczeniu tych osób to wygląda diametralnie inaczej. 76% osób przyznaje, że jest przemoc werbalna. Prawie dwa razy więcej niż młodzieży to zauważa, niż nauczycieli. I 26, że jest przemoc fizyczna. I ta różnica pomiędzy tym, co widzą nauczyciele, a co widzą uczniowie, to jest ten problem niedostrzeżony. Tak? To jest ta przepaść, która dzieli doświadczenie tych dwóch grup. I myślę, że jakby tą przepaść jeszcze, i to mogę zobrazować kilkoma cytatami, ale przyglądając się bardziej temu, kto doświadcza tej przemocy, to z naszych badań wynika, że głównie są to chłopcy zachowujący się dziewczęco, tu jest w cudzysłowie dziewczęco. To są chłopcy, którzy w jakiś sposób nie spełniają stereotypu mężczyzny, tak? Może się inaczej ubierają, może nie chcą być aktywni na WF-ie. Jakby oni spotykają się najczęściej z przemocą. Drugą taką grupą to są osoby, które się podejrzewa o to, że są homoseksualne, wcale nie muszą być homoseksualne, a trzecią osoby, które się ujawniły i są po coming out-cie. Co na ten temat mówi młodzież? Uczeń 16-letni. Homofobia w szkołach jest wszechobecna, a wyzwiska typu pedo i ciota występują nawet częściej niż idiota czy debil. 18-letnia uczennica. Ja od 4 lat przeżywam terror. Wielu moich znajomych także cierpi z tego powodu. Co mówią nauczyciele w tym samym temacie, przy tym samym pytaniu? Homoseksualizm nie jest czymś, co spędza mi sens powiek. Ja nie mam potrzeby nawoływania do tolerancji, bo nie uważam, że osobom homoseksualnym dzieje się jakaś krzywda. Nauczycielka, 41 lat. Druga osoba. Mnie na przykład bardziej niż sprawa homoseksualistów porusza sprawa bezdomnych zwierząt i jakby dla mnie to jest większy problem. Też nauczycielka, 47 lat. To jest taka meta potrzeba, którą gdzieś tutaj zidentyfikowaliśmy, to jest potrzeba wiedzy. Po prostu nauczyciele nie mają kompetencji, nie mają wiedzy, posługują się często zamiast informacjami, zamiast jakimiś rzetelną wiedzą, poglądami, stereotypami, tym, co się ogólnie uważa, tym, co się myśli. Natomiast młodzież ma bardzo dużą potrzebę, młodzież nieheteroseksualna, żeby właśnie w szkole dowiadywać się o tym, czym jest orientacja seksualna, czym jest homofobia. Dlatego, że ich tożsamość się wtedy kształtuje i oni potrzebują tych informacji o tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są. Jakby potrzebują też takiego zapewnienia, że są osobami w ten sposób normalnymi, że zasługują na szacunek i tak dalej. To jest wypowiedź uczennicy. Chciałabym, aby nauczyciele na zajęciach przekazywali uczniom, że homoseksualizm to nie jest świadomy wybór ani choroba. Ludzie się z tym rodzą, a wielu rówieśników nie ma o tym pojęcia. Też młodzież mówi, że ze względu na to, że nie ma wiedzy, rówieśnicy po prostu są tak uprzedzeni. Nauczyciele, niektórzy z nich przyznają, że jakby problem tutaj braku dostępu do informacji jest, że nie ma odpowiedniej edukacji. Tak jedna z nauczycielek przyznała, że wszystkie zajęcia doszkalające, kursy, na których ten temat był poruszany, były organizowane przez organizacje pozarządowe, a ośrodki szkolenia nauczycieli w UDN nie podejmują tej tematyki. Drugą taką potrzebą, którą zidentyfikowałem jako tutaj taką parasolową, jest potrzeba zmiany postawy wśród kadry nauczycielskiej. Postawy na postawę otwarcie akceptującą. Póki co nauczyciele do tematu podchodzą z dystansem, też przyznają, że podchodzą z dystansem, bo nie mają odpowiedniej wiedzy, bo nie mają odpowiedniego przeszkolenia, nie mają odpowiednich doświadczeń. 61% z nich uważa, że wsparłoby osoby homoseksualne, natomiast nie popiera afiszowania się ze swoją orientacją seksualną, nie popiera tego, żeby młodzież dokonała coming outu, czyli ujawniała w szkole swoją orientację seksualną, nie uważa tego za potrzebne. 30% deklaruje wsparcie dla osób dokonujących coming outu, czyli prawie 1/3 mówi, że wspiera młode osoby i wspierałaby osoby w klasie i widzi potrzebę ich ujawnienia się. Ja myślę, że to jest duży procent, tak? Natomiast ci sami nauczyciele przyznają, że nie wiedzą, jak to robić, że nie mają dostatecznych kompetencji, żeby rozmawiać z takimi uczniami. 7%, czyli też bardzo mało się wydaje, czułoby się niekomfortowo, mając osobę nieheteroseksualną we własnej klasie. To zauważają uczniowie i mówią na przykład, że pedagog szkolny, kadra pedagogiczna zazwyczaj nie jest godna zaufania i pomocy, że nie jest godna zaufania i pomocy, trzeba szukać w organizacjach pozarządowych, czyli poza szkołą. Też przyznają, że zdarzają się sytuacje, kiedy nauczyciele dołączają się do tego, co młodzież postrzega jako prześladowanie, czyli do wyśmiewania czy jakiś drwin. Też w takim przypisie chciałem powiedzieć, że to najczęściej zdarza się na lekcjach. Niestety to młodzież o tym pisze i też dużo takich cytatów i wypowiedzi jest w raporcie, że zdarza się to na lekcjach religii, kiedy to nauczyciele innych przedmiotów nie czują się kompetentni, by się wyrażać w tym temacie i traktują go jako światopoglądowy. Natomiast na lekcjach religii bardzo często jest on poruszany w kategoriach zboczenia, czy grzechu, czy nienormalności. Potrzebę mówienia więcej zauważają i nauczyciele, i młodzież, tak? I w takim pytaniu, czy ten temat jest wystarczająco poruszany obecnie, teraz w ich szkole, ponad połowa kadry nauczycielskiej przyznała, że niewystarczająco, że warto by się tym tematem bardziej zająć. Młodzież to 8 na 10 osób przyznało, że jest to niewystarczająco poruszony temat w szkole. Natomiast też ciekawe, że młodzież, która uznała, że ten temat jest wystarczająco poruszany, to była młodzież, która jednocześnie mówiła, że jest on poruszany na lekcjach WDŻ-u czy na lekcjach religii i jest on podejmowany homofobicznie i dawała taki po prostu sygnał, że ona już nie chce więcej o tym słyszeć, nie chce, żeby nauczyciele się zabierali za mówienie o homofobii, homoseksualności, bo jest to krzywdzące. Tak, to jest też wypowiedź jednej z uczennic, która postuluje wprowadzenie tego tematu. Na pytanie, co może przeciwdziałać homofobii, co powinno się dziać w szkole, żeby homofobii nie było. Młodzież miała tutaj kilka takich preferowanych opcji. Pierwsza rzecz to zajęcia w klasie. Powinny być zajęcia w klasach na godzinach wychowawczych dotyczące homofobii, homoseksualności, na których to zajęciach właśnie ten temat powinien być jakoś dobrze przez nauczyciela rzetelnie wprowadzany. Druga rzecz, i to mi się wydaje ciekawa statystyka, bo ona dotyczy polityki szkoły. Młodzież, 62% młodych osób LGBT stwierdziło, że ważne jest, żeby w szkole była polityka, w szkole były jakieś standardy, w szkole były jakieś regulaminy, które odnoszą się bezpośrednio do orientacji seksualnej, do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W tym momencie są regulaminy, które mówią o szacunku, tolerancji, prawach człowieka i tak dalej, ale nie wymieniają przesłanek dyskryminacyjnych. Też ponad połowa uznaje, że należy wprowadzić tematy homoseksualności i homofobii do programu szkolnego, do podstawy programowej i 23%, że potrzebna jest zgoda rodziców, żeby takie i należy dbać o zgodę rodziców, żeby uzyskać, żeby te tematy poruszać. 23% zgoda rodziców, chciałem też na to zwrócić uwagę, dlatego że bardzo często w szkole słyszałem od nauczycieli i nauczycielek, że o tym nie można mówić, bo co rodzice powiedzą, bo rodzice się nie zgadzają. I bardzo często rodzice są taką zasłoną dymną, która jakby pozwala nauczycielom i nauczycielkom nie mówić o tym, o homofobii czy homoseksualności w szkole. Natomiast co na to samo pytanie odpowiadają nauczyciele? Co może przeciwdziałać homofobii w szkole? Co należałoby zrobić, żeby ten temat lepiej poruszać? Połowa osób badanych stwierdziła, że potrzebne są szkolenia podnoszące kompetencje, warsztaty dla pedagogów, pedagożek, nauczycieli. To też ciekawa jest druga dana, drugi słupek. 41% uznało, że potrzebny jest jakiś odgórny standard, regulacja, polityka idąca ze strony kuratorium czy ministerstwa. Tak? Że ci nauczyciele potrzebują nie tylko tego zwiększenia własnych kompetencji, tego, co się może zdarzyć na poziomie szkoły, ale potrzebują wsparcia i jasnego sygnału ze strony tutaj państwa, że mogą tą tematyką się zajmować. 1/4 uważa, że warto byłoby wprowadzić te tematy do podstawy programowej i znowuż tylko 8%, czyli bardzo malutko, uważa, że do tego jest niezbędna zgoda rodziców. Tak? Czyli, że jakby to, czy ten temat się pojawia, zależy od rodziców. Jedna z nauczycielek, też chciałem przytoczyć, to powiedziała wprost, że konieczna jest przejrzysta, konsekwentna polityka oświatowa państwa, czyli ten sygnał, którego nauczyciele i nauczycielki potrzebują, nie dostają. Dostawały bardzo dużo sygnałów, kiedy ministrem edukacji był Roman Giertych, kiedy rząd się zmienił, to nie zostało odwołane i jakby tymi słowami wciąż jeszcze część szkół żyje, które Giertych wypowiedział. To bardzo skrótowo opowiedziałem, co się znajduje w naszym raporcie, co się znajduje w naszych wynikach. Nie wiem, Agato, czy ty chciałabyś powiedzieć, co KPH w związku z tym rekomenduje, będzie robiło i zaprosimy też państwa do zadawania pytań.
Tak, proszę państwa, po konsultacjach, po spotkaniach konsultacyjnych z ekspertami i ekspertkami i również po pracach badawczych przeprowadzonych przy okazji innego raportu o sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce, w tym w systemie edukacji, powstał rząd rekomendacji, które dotyczą bardzo szerokich obszarów, ponieważ niestety bardzo wiele jest tych pól, które wymagają bardzo dużej poprawy. Ja postaram się skupić na takich trzech najważniejszych rzeczach, które wynikają z tego raportu. Wszystkie rekomendacje mogą państwo przeczytać tutaj na końcu lekcji równości. Przede wszystkim bardzo ważne wydaje się przygotowanie kadry nauczycielskiej do radzenia sobie z tematyką homo, biseksualności, transpłciowości w szkole oraz przemocy, z którą się spotykają uczniowie. Nie może być dłużej tak, że na wiadomość o tym, że jakiś uczeń czy uczennica jest bity, jest wyzywany, nauczyciel nie wie za bardzo co zrobić. Mówi uczniowi, że no może nie powinien tak bardzo się ujawniać, może powinien jakoś tak, nie powinien manifestować swojej orientacji seksualnej. Dlatego rekomendujemy wdrożenie szkoleń, studiów oraz tej tematyki na studiach podyplomowych dla nauczycieli, tak aby zawartość tych programów nauczania odzwierciedlała realia polskich szkół oraz odpowiadała na potrzeby wszystkich uczniów. Nie może być również dłużej tak, że zagubieni młodzi ludzie, którzy niejednokrotnie spotykają się z agresją, również ze strony swoich matek, ojców i innych rodzeństwa i nie znajdują tam zrozumienia, przychodzą do szkoły i z przedawnionych podręczników i od przedawnionych nauczycieli dowiadują się, że są grzeszni, że są chorzy, że nie powinni być na świecie, że powinni się leczyć. Dlatego analizy, rewizji i poprawy wymagają też podstawy programowej i podręczniki, które są dopuszczane do użytkowania w polskich szkołach. Dodatkowo zadziwiające jest, że w 2012 roku nadal polskie szkoły nie mają żadnych strategii dotyczących przeciwdziałania przemocy, że nie mają programów pomocowych, że nie mają procedur i regulaminów, że nie ma, tak naprawdę nauczyciele nie mają dostępnej listy, jakie konsekwencje mogą wyciągnąć na uczniach, którzy stosują przemoc wobec innych. Dlatego zalecamy tu w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjrzenie się bliżej tej sytuacji i wprowadzenie zestawu takich strategii, zestawu takich zaleceń i polityk. W tychże dziedzinach edukacji kadry, edukacji młodzieży oraz bezpieczeństwa w szkole braki są największe i wymagają natychmiastowej i jak najszybszej poprawy. I mamy nadzieję, że Państwa obecność tutaj uda nam się, dzięki naszej współpracy uda się zwrócić wszystkim resortom uwagę na ten problem i wreszcie coś się zmieni.
Tak mogę dodać, że to jest też coś, z czym się spotykamy. Ja chciałem tutaj uzupełnić, że przecież są programy antyprzemocowe, tak, że są zapisane w kodeksach szkoły, prawach i obowiązkach ucznia, że należy się wzajemnie szanować i że nie należy stosować przemocy. Natomiast nigdzie nie jest to zapisane, albo to się zdarza bardzo rzadko, a jak się zdarza, to nie ze względu na orientację seksualną, żeby były wymienione przesłanki dotyczące tej przemocy, żeby było powiedziane coś o dyskryminacji, tak? Tak więc to są jakieś takie bardzo ogólne i puste sformułowania, z których nauczyciele po prostu nie potrafią później czerpać konkretnych zastosowań, jeżeli chodzi o przemoc motywowaną uprzedzenia, w tym przypadku homofobię. Nie wiem, może takie słowo z mojej strony kończące, zanim oddamy tutaj Państwu salę, że spotkaliśmy się też z takimi postawami, i zaobserwowaliśmy takie wypowiedzi ze strony nauczycieli, które były homofobiczne, które były bardzo też przemocowe, bardzo stereotypowe. Ja ich tutaj nie przedstawiłem i one znajdują się w raporcie, dlatego że to nie była większość, tak? Jakby to, co jest dla mnie takim głównym wnioskiem, to jest to, że nauczyciele są bardziej bezradni niż homofobiczni i że to jest bardziej brak kompetencji i nieświadomość niż uprzedzenie, tak? Że stereotyp zastępuje brak wiedzy, ale nie ma w tym wiele złej woli, tak? To jest dla mnie bardzo ciekawe i myślę, że to jest też dla nas jako kampania przeciw homofobii takie pole, w którym jakby można zacząć pracę i ministerstwo też może zacząć pracę z nauczycielami, jeżeli zechce. Oczywiście jeden z tych raportów, znaczy te raporty, które tutaj wszędzie są tak ładnie rozłożone po biurze, wyślemy do kuratoriów, wyślemy do ministerstwa i też poprosimy panią minister o, zarekomendujemy takie zwrócenie się do nauczycieli, do szkół, że to jest ważny temat i że warto go podejmować. To zapraszamy do pytań.
Ja właśnie na skład zgadzam się, wybaczę. Chciałam najpierw zapytać pana, ja się spóźniałam, że pan, przepraszam, jakie były reakcje w pana przypadku Czy pan się skarżył nauczycielom, czy nie wiem komu, dyrektorowi, pedagogom na mobbing, który pan spotykał?
Tak, tak, oczywiście. W szkole to wygląda tak, że nawet mimo tego, że wydawałoby się, że nauczyciele już dzisiaj nie mają takiego autorytetu, ale jednak w szkole zawsze są jakąś taką wyrocznią. To nie zawsze jednak ustalają, co jest dobre, a co złe, co należy, a co nie. I uczniowie jakoś tam wbrew wszystkiemu jakoś to respektują. Na początku właśnie w trakcie lekcji przedsiębiorczości rozmawiałem z nauczycielką o rodzinach homoseksualnych. Ona uznała, że kiedyś homoseksualności nie było, że homoseksualność to tylko taka nowa moda, dotychczasowy trend. Cytuję, tak powiedziała dosłownie, zapamiętałem te słowa, że dziecko wychowywane w rodzinie nieheteroseksualnej samo później będzie homoseksualne.
A to podczas lekcji?
Podczas lekcji, tak. Próbowałem z nią dyskutować. Niestety bardzo szybko ta dyskusja się przeniosła na forum klasy i zostałem jakby zagłuszony. Nie byłem już w stanie argumentować w trakcie tej dyskusji. Byłem też u dyrektorki. Prosiłem ją o interwencję. Odbyła się jedna rozmowa z klasą, która była nieskuteczna, nie przyniosła żadnych efektów. Z wychowawczynią również o tym rozmawiałem. Sytuacja była dokładnie taka sama, była rozmowa z klasą. Niestety nie dało to żadnego efektu. Jeśli chodzi o pedagogzkę szkolną, ta powiedziała mi wprost, że ona nie może nic z tym zrobić, ponieważ jakby homofobia jest tak wszechobecnym zjawiskiem, że ona sobie z tym nie poradzi, ale pomóc może mi jako osobie homoseksualnej doświadczającej dyskryminacji uporać się z tym, czyli jakby problemem w tej szkole wtedy byłem ja, tak jako gej, bo to na mnie się skupiała cała atencja kadry, a nie na homofobach i homofobkach również. Jeśli chodzi o rzeczniczkę praw ucznia, próbowałem z nią również o tym porozmawiać, bo każda szkoła, w każdej szkole musi ktoś obejmować taką funkcję. Próbowałem porozmawiać z panią, z rzeczniczką praw ucznia. Ta mi odpowiedziała, że no niestety jest to moja wina, ponieważ w internecie można przeczytać, że jestem osobą homoseksualną, ponieważ moje nazwisko gdzieś tam jest związane właśnie z organizacjami. Nie wiem, co mogę mieć jeszcze na myśli. Facebook. No i właśnie mówiła mi, że jakby nie mam, że jakby moje roszczenia są bezpodstawne, bo jest to moja wina, bo się z tym afiszuję właśnie.
A te rozmowy w klasie, czy to było pod hasłem nie można nikogo bić? Czy to były rozmowy, które miały otwierać problem, znaczy w jakiś sposób otwierały problem homofobii? Czy...
To wyglądało tak, że jeśli jemu coś się jeszcze stanie, to... znaczy to wyglądało też tak, że ja jakby poza szkołą starałem się jakoś rozwiązywać tą sprawę i wywierałem presję na dyrekcji właśnie udzielając wywiadów w mediach, w związku z czym jakby dopiero po serii tych wywiadów dyrekcja szkoły poczuła presję i wtedy zagroziła właściwie tylko mojej klasie, że jeżeli będę w stanie wskazać na kogoś personalnie, to ta osoba zostanie wykreślona z listy uczniów, ale ja nie byłem wskazać nikogo w stanie personalnie właśnie i wydaje mi się, że chodziło to jednak bardziej o takie zastraszenie. No niestety było też właśnie bezskuteczne.
A to było jakieś zastraszenie za pomocą internetu, czy...?
Nie. Za plecami. Nigdy nikt nie...
Aha, że ktoś popychał, tak?
Tak, dokładnie. Czy choćby właśnie w formie tej kartki walentynkowej. Nigdy nikt nie stanął przede mną twarzą w twarz, nie powiedział ty pedofilu, ty pedale, tylko za plecami gdzieś to słyszałem, kiedy dostałem jakąś gumką, długopisem czy kamieniem, odbywało się to też tak za plecami. Kiedy się odwracałem, stało bardzo dużo osób za mną, więc no nie mogę wskazać konkretnie na żadną z tych osób.
A czy kontaktowały się z panem jakieś inne osoby homoseksualne z tej szkoły?
Tak. Znaczy poznawałem te osoby w klubach gejowskich zwłaszcza. Było to na pewno dwóch chłopaków i jedna dziewczyna, ale jakby słyszałem wprost, że słuchaj, nie witaj się ze mną w szkole, przepraszam. Nie chcemy mieć tych problemów, które ty masz. Statystycznie w mojej szkole, statystycznie właśnie uczęszczało do mojej szkoły około 20 osób LGBT.
Mam pytanie, bo rozumiem, że państwo badaliście tylko, jeżeli chodzi o uczniów, tylko osoby LGBT, tak? Nie badaliście. Czy to tak. Była świadoma decyzja?
Tak, to była świadoma decyzja, dlatego że chcieliśmy zobaczyć, jakie postawy, poglądy, jakie doświadczenie ma właśnie ta grupa, której bezpośrednio homofobia i poruszanie tego tematu w szkole dotyczy, tak? Jest to, rozumiem, w pewien sposób ograniczające, ale też jakby to jest taka unikatowa perspektywa, którą chcemy pokazać i zostawić z tym, co myślał o tym, co jest potrzebne, jak sytuacja wygląda nauczyciele i nauczycielki, tak? Więc to są osoby homo i biseksualne, bardzo dużo, tyle samo kobiet, ile mężczyzn mniej więcej i też dużo gejów, dużo dziewczyn biseksualnych.
A jak do nich docieraliście?
Jeżeli chodzi o metodologię, to pozwolę sobie wrócić na sam początek. Badanie, chcieliśmy, żeby oba badania były zrobione online, natomiast w trakcie okazało się, że do nauczycieli w Polsce trudno dotrzeć przez internet niestety, więc nauczyciele i nauczycielki wypełniali kwestionariusze papierowe, które były dystrybuowane przy wsparciu pomocy Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego oddziałów regionalnych. Dlatego dotarliśmy aż do 16 województw, do szkół w 16 województwach. Natomiast ten kwestionariusz dla nauczycieli wisiał w internecie i on był trochę metodą kuli śnieżnej rozprzestrzeniony, to znaczy takie osoby jak Kuba, którego już znaliśmy, czy inne osoby młode, które do nas pisały, dostały to i dostały ten link i zostały poproszone, żeby przesłały swoim znajomym. I tak się rozprzestrzeniło, też mieliśmy swojego czasu grupę młodzieżową i dużo jakby młodych osób LGBT.
Czyli to były raczej takie osoby świadome, tak? Znaczy świadome w ogóle istnienia, problem to nie były osoby, które się jakby budziły i próbowały zorientować w tym, kim są.
Tak, to były też osoby, które miały zarejestrowane profil na takiej stronie, inna strona, to jest strona taka społecznościowa i jakby dobieraliśmy osoby z różnych województw właśnie w wieku do 19 roku życia. Więc tak, to były osoby, które same siebie identyfikowały jako osoby nieheteroseksualne albo wiedziały, że coś jest na rzeczy, w tym sensie, że zadawały sobie te pytania i miały dostęp do KPH czy do mediów społecznościowych. Pytam.
Można jeszcze?
Proszę.
Wojtek, też pierwszy z Gazety Stołecznej Wyborczej. Ja zapytam po warszawsku, czy tutaj w mieście są jakieś możliwości, na przykład miejskie projekty z ratusza, które pozwalają organizacjom pozarządowym wejść do szkoły i przeprowadzić na przykład warsztaty dla uczniów albo szkolenia dla nauczycieli?
No właśnie, w każdym mieście jest różnie. W Warszawie ja mam tylko perspektywę warszawską, wiem też jak jest, wiem, że we Wrocławiu jest gorzej, ale według mnie w Warszawie jest jakby no, te możliwości są. My, jako kampania przeciw homofobii, spotkaliśmy się dwa razy z Biurem Edukacji w mieście. Też rozmawiamy z WCIES-em, czyli Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych, które prowadzi szkolenia dla nauczycieli właśnie z Warszawy na temat stworzenia takiego modułu dla wychowawców. Pośród innych modułów dotyczących umiejętności wychowawczych, ale takiego specjalnego, który dotyczyłby właśnie kwestii homofobii, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Ja tutaj myślę, że jesteśmy w Warszawie na dobrej drodze, natomiast to jest tylko ze względu na to, że akurat mamy dogadaliśmy się ze WCIES-em, ze względu na to, że mamy tutaj szkoły i nauczycieli, podejrzewam, z bardziej otwartych. Mamy dużo szkół społecznych, które dają przykład. Natomiast jeśli chodzi na przykład też o takie wsparcie, powiedziałbym, ze strony miasta, które miałoby być wsparciem takim horyzontalnym czy większym, to wciąż czekamy na przykład na program Warszawa Różnorodna od półtora roku, w którym miały być konkursy właśnie dotyczące też edukacji i też kierowane do szkół. Jest dużo o tym mówione, ale nic się nie dzieje.
Chciałam zapytać Pani Agaty, co jest ze sprawą, była mowa o podręcznikach, o tym, że jednym z Waszych postulatów jest to, żeby podręczniki zweryfikować, znaczy usunąć treści homofobiczne, wprowadzić edukację dla tolerancji. Co się dzieje z tą sprawą podręczników w szkole pielęgniarek i położnych, które jakby wzbudziły, nikt się nie spiera, że treści, które właśnie to nie jest podręcznik, a podstawa programowa, tak? I pytania egzaminacyjne. Nikt, ani rzecznik, ani pełnomocnik rządu do spraw równości, ani ministerstwo, ani nawet dyrektorka tej szkoły nie twierdziła, że to jest w porządku, ale czy coś się dzieje, żeby te treści usunąć?
Tak, momentalnie po nagłośnieniu tej sprawy otrzymywaliśmy telefon od pani dyrektor Olszewskiej, pani dyrektor Centrum Kształcenia Dyplomowego Pielęgniarek i Położnych. No i od już blisko 2 miesięcy współpracujemy, mamy spotkanie konsultacyjne. Pierwotnie poprawiliśmy ten program, który obecnie funkcjonował. Po prostu usunęliśmy z niego te szkodliwe treści, przeformułowaliśmy to, co tam było. Powiedzmy, zainicjowaliśmy włożenie tam tematyki dotyczącej bezpieczniejszego seksu osób LGBT, również poniekąd rodzin jednopłciowych, które mają dzieci i tego, jak edukować w ogóle o seksualności człowieka w sposób, który nie jest patologizujący i nie jest dyskryminujący. Na taką całkowitą zmianę podstawy programowej oraz treści, które są nauczane, musimy poczekać 1,5 roku mniej więcej. Jesteśmy teraz w trakcie pisania wytycznych do tego. Nasza grupa robocza do spraw zdrowia razem z centrum i z panią dyrektorą Olszewską pracuje nad tym, nad takim, powiedzmy, wytycznymi czy podręcznikiem, wedle którego ta edukacja będzie szła.
Ale czy w tym roku szkolnym będzie tam nauka będzie się odbywała w oparciu o te podstawy programowe, które zostały zakwestionowane?
Te podstawy programowe zostały poprawione.
Znaczy nie, fizycznie już nie ma tych
Fizycznie nie ma już tych zapisów, tylko podstawa programowa to jedna, a treści nauczania, które wykładowcy stosują na zajęciach, to jest druga rzecz. I niestety centrum, co my też rozumiemy, nie jest w stanie zrewidować każdej godziny programu nauczania, kiedy ono się już odbywa. Oczywiście wszyscy zostali poinformowani o tych, wszyscy wykładowcy, wszyscy prowadzący zostali poinformowani o tych zmianach. Ale no, ten rok będzie takim rokiem też monitoringu, jak to jest wdrażane. I to na pewno zostanie wdrożone dopiero, tak jak mówiłam, właśnie za 1,5 roku.
No to sukces jest. Ja się obawiałam, że to będzie trwało rzeczywiście 1,5 roku usuwanie z tego podstawy.
Dziękujemy
bardzo. Jeśli chodzi o rozporządzenie, ramowy program nauczania jest określony w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia na razie się jeszcze nie wypowiedziało co do terminu, kiedy zmienimy rozporządzenie, ale na szczęście to centrum ma na tyle wolności, że na tym poziomie nauczania jest w stanie wprowadzić takie zmiany.
Ja mam takie króciutkie pytanie. Interesuje mnie wiek osób, które brały udział w badaniu, uczniów i uczennic. W jakim wieku to były osoby? Jaki był przedział wiekowy?
Najmłodsza osoba miała 13 lat, najstarsza miała 19 lat. Osoby, które miały powyżej 19 roku życia, od 20 wzwyż, nie, jakby ich było kilka takich osób, ale ich wyniki nie były brane pod uwagę, dlatego że chcieliśmy mieć osoby właśnie w tym okresie szkolnym. I chyba najwięcej było 16-latków. Nie pamiętam, właśnie tutaj szybko patrzę, ale chyba szybko tego nie znajdę. 13-19.
Panie Jakubie, pan nie chce podać się jako szkołę uczniów w Warszawie?
Chcę. Szkoła przy Majdańskiej, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich numer 2 przy Majdańskiej. Dyrektorką szkoły jest pani Anna Chylińska.
Też no właśnie, skoro to jest szkoła hotelarska, to też jest ciekawe, czy to są jakieś specyficzni ludzie. Czy jest jakaś różnica pomiędzy na przykład właśnie liceami warszawskimi, a takimi szkołami, które no już jakoś ludzi, którzy sobie wyobrażają swoją rolę w przyszłości,
znaczy to jak...
zawodową?
Tak, to twoje doświadczenie.
Tak, ja to widzę... Znaczy ja właśnie przeprowadziłem się do Warszawy niecałe 2 lata temu, więc zmieniłem szkołę na krótko przed maturą. Bardzo trudno było się dostać do jakiejkolwiek szkoły. Była to jedyna szkoła, która chciała mnie przyjąć. No i wydaje mi się, że jakby właśnie, bo chcieli mnie przyjąć, ponieważ na tle pozostałych uczniów i uczennic tej szkoły moje świadectwo gdzieś tam się bardzo wyróżniało i wydaje mi się, że po prostu jest to poziom konkretnie właśnie tej szkoły. Chociaż wiem też doskonale, że w innych szkołach sytuacja również nie wygląda za ciekawie, ale właśnie wydaje mi się, że ta konkretna szkoła po prostu nie jest, nie ma jakiegoś wygórowanego poziomu i pod względem edukacyjnym i wychowawczym.
Też nie możemy, ponieważ mieliśmy tylko 212 tych nauczycieli i nauczycielek, bo to nie możemy przeanalizować każdej szkoły i tutaj porównać różnych szkół. Natomiast wypowiedzi młodzieży, która uczęszczała do różnych szkół, jest ciekawe, jakie zjawiska można zaobserwować, czy na przykład takie przekonanie, że chodzę do szkoły czy do klasy o profilu fryzjerskim, w związku z czym jakby z założenia jest to szkoła tolerancyjna, tak? Natomiast lepiej się nie afiszować. To bardzo tam złożone tutaj konstrukcje poznawcze się dzieją i też jakby one są opisane w analizie jakościowej tego raportu. Natomiast to jest tak, że uczniom się może wydawać, że ponieważ szkoła jest właśnie jakaś, nie wiem, czy to hotelarska, czy to ma profil fryzjerski, to będzie właśnie taka przyjazna. Natomiast nie zawsze tak jest.
Czy przed przeprowadzką do Warszawy, w Ostródzie, tak?
Tak, tak.
Sytuacja wyglądała w szkole? Jak tutaj?
Czy nie, ponieważ jak wiedziałem, że w Ostródzie muszę siedzieć cicho. Muszę udawać kogoś, kim powinienem być. Kogo oczekiwali ode mnie wszyscy i oczekiwali. Nikt jakby nie przypuszczał, nie zakładał, że to może być osoba homoseksualna, więc wszystkie osoby homoseksualne w takich miastach jak Ostróda były homoseksualne w swoich sypialniach, w mieszkaniach po cichu przy zamkniętych oknach.
Bardzo Państwu dziękujemy, zakończymy już dzisiejszą konferencję. Jutro o godzinie 17 odbywa się seminarium poświęcone homoseksualności i homofobii w szkole. Gośćmi będą m.in. nauczycielka Marzanna Pogorzelska, która może opowiedzieć coś więcej z perspektywy nauczycieli, jak to wygląda, i gościem będzie również Kuba i będzie możliwość zadawania dalszych pytań.
Ja też zachęcamy do zadawania dalszych pytań po zakończeniu konferencji. My jesteśmy dostępni, tak? Tylko żeby już nie trzymać wszystkich. Tak?
Dziękuję bardzo. Jutro o godzinie 17 tutaj.
Tak.